To jest podcast WFO.
Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, czyli podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, tym razem ze Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie odbywa się jubileusz 100-lecia urodzin Hasa. A jest z nami pan dr Pławuszewski z Poznańskiego Uniwersytetu, który przed momentem wygłosił wykład dotyczący właśnie tej słynnej postaci, ikony polskiego filmu, polskiej kinematografii. I tu pierwsze pytanie. Co łączy Hasa z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi?
Łączy to, że na początku lat 50. Wojciech Jerzy Has zaczął pracę w Wytwórni Filmów Oświatowych i zrealizował tam kilka krótkich filmów dokumentalnych, mocno czasami inscenizowanych. I o jednym z nich właśnie dzisiaj powiedziałem na konferencji poświęconej Hasowi.
A to jest nietypowe, bo Has kojarzy nam się z pamiętnikiem znalezionym w Saragoście, filmami fabularnymi, a tu nagle dokument i to w dodatku, jak się okazuje, nie tylko dla polskiej kinematografii ważny.
To prawda. Myślę, że warto pamiętać, że Wojciech Has zaczynał od filmów dokumentalnych. Dwa z nich są pewnie bardziej znane niż inne. Myślę tutaj o filmie Ulica Brzozowa, zrealizowanym ze Stanisławem Różewiczem, a takim autorskim filmem Hasa, zrealizowanym samodzielnie reżysersko, najbardziej znanym po latach, jest pewnie Karmik Jankowy. Natomiast ja opowiadałem o filmie Zielarze z Kamiennej Doliny, który wydaje mi się bardzo ciekawym i wartym przypominania filmem, pięknie zrekonstruowanym w ostatnim czasie przez Wytwórnię Filmów Oświatowych. Film jest z 1952 roku, który z jednej strony spełnia wszystkie zadania nałożone na reżysera w tamtych latach i reżysera pracującego w Wytwórni Filmów Oświatowych, czyli to jest film edukacyjno, delikatnie propagandowy, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast jest też niezwykle precyzyjnie zrealizowany i są w nim ślady tego Hasa, z którym którego kojarzymy w kontekście jego późniejszych filmów, o których wspomniałeś, filmów fabularnych, ale jest nie do odcięcia, myślę, ten jego dorobek dokumentalny, od którego zaczyna. Myślę, że była to dla niego bardzo poważna i ważna szkoła filmowa.
Widziałem, że temat zielarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi właściwie spotkał się z entuzjazmem.
No, jestem zaskoczony, przyznam szczerze, odzewem. Faktycznie było sporo głosów komentujących to wystąpienie. I ten film, pojawił się wręcz głos, żeby film ten pokazywano 15 sierpnia każdego roku, a nawet by Has był patronem zielarzy. Myślę, że jest to wynik tego, że taka pogłębiona analiza i interpretacja tego filmu, po pierwsze, sprawia, że ten film zaciekawia, a po drugie, to jest taki wątek, no właśnie, rzadziej podejmowany w kontekście Hasa niż kontekst jego kina fabularnego. Myślę, że warto wracać między innymi dlatego do tych jego dokumentalnych początków, ponieważ tam jest ciągle sporo do odkrycia i do powiedzenia czegoś po raz pierwszy. I to jest, myślę, wartość sama w sobie.
Ja tylko ze swojej strony chciałbym pogratulować tego wystąpienia, bo widziałem, że było przyjęte entuzjastycznie nie tylko przez studentów, którym temat zielarstwa jakoś dobrze się kojarzy, nie wiem dlaczego, ale też przez wykładowców, bo widziałem, że gratulacje co do wystąpienia tutaj między innymi Ewa Braun też złożyła, czyli nasza laureatka oscarowa ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Jeszcze raz bardzo gratuluję.
Bardzo dziękuję. Jest to przede wszystkim zasługa świetnego filmu Zielarze z Kamiennej Doliny w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.
Dziękuję i zapraszam na dalszą część Filmowej Migawki. Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Po raz kolejny jesteśmy na jubileuszu 100-lecia urodzin Wojciecha Jerzego Hasa w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie jak się okazało spotkałem nieznanego mi, ale bardzo ważnego gościa, syna bardzo znanego pracownika Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, operatora filmowego Fokta. Pan Mieczysław Bartłomiej Fokt, syn słynnego operatora filmowego.
Ja wiem, czy słynnego, no w każdym razie może w filmie oświatowym.
Rozmawialiśmy na temat szkoły filmowej, tego czym jest film oświatowy i ta formuła, czy ona nadal istnieje?
Obawiam się, że w tej chwili, jeżeli istnieje, to w formie, która nie przypomina formy wyjściowej.
Wytwórnia Filmów Oświatowych, jak przed chwileczką usłyszałem, to pierwsza wytwórnia, to akurat to wiedziałem, w której udało się w Polsce zdobyć, polskiemu filmowi udało się zdobyć nagrodę w Cannes za film Wieliczka. Ale jak się okazuje, nie był to jedyny film, prawda?
Tak, tylko że film Wieliczka powstał w roku 1946 i formalnie Wytwórni Filmów Oświatowych wtedy jeszcze nie było. Są oczywiście różne rozważania na temat, jak formalnie to było usytuowane, bo był Instytut Filmowy i tak dalej, Dział Filmów Oświatowych. Nie chcę wchodzić w szczegóły, one są przedmiotem sporów historyków filmu, ale formalnie rzecz biorąc Wytwórnia Filmów Oświatowych jako samodzielny podmiot powstała w roku, o ile dobrze pamiętam, w 1950.
Zaczęła działać.
Zaczęła działać i wyodrębniła się z Przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski. Natomiast Wieliczka Jarosława Brzozowskiego, jak powiedziałem, powstała w roku 1946 i tak naprawdę powstała w bazie krakowskiej Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego na Józefitów 16.
Ale porozmawiajmy o innym filmie, a mianowicie o filmie Pięcioraczki, który, jak wiem, był współautorstwa tutaj naszego gościa.
W 1970, jeżeli dobrze przypominam sobie, drugim albo trzecim roku, chyba drugim, poszła w świat wiadomość, że w Gdańsku urodziły się pięcioraczki. Moja mama, która zresztą była lekarzem pediatrą, mówi do ojca, który pracował, był realizatorem WFO, że należy zgłosić temat. Ojciec zgłosił. Spotkało się to z życzliwym przyjęciem, a że oświatówka nie miała pieniędzy, no więc szukała pieniędzy na zewnątrz. Te pieniądze znalazły się z telewizji. Ale telewizja narzuciła współreżysera, panią Marylę Wiśniewską-Kołaczkowską, która raz się pojawiła na planie, ale formalnie rzecz biorąc reżyseria była wspólna tejże pani i mojego ojca. Oprócz tego ojciec był autorem zdjęć. A jak pierwsza była zapowiedź premiery w telewizji, no to telewizja zapowiedziała, że tylko film Maryli Wiśniewskiej w Kołaczkowskiej, co jest dość charakterystyczne dla traktowania przez telewizję Wytwórni Filmów Oświatowych, a może w ogóle w kinematografii, ale to pewnie nie tylko ten przykład o tym mówi.
A jak to było z tą nagrodą?
Film dostał nagrodę specjalną jury w Cannes w 1973 roku. Oczywiście nikt z realizatorów w Cannes nie był. Redaktor Ambroziak, o ile wiem, odbierał tą nagrodę i laurkę. W końcu znalazły się oba te artefakty w Polsce. Telewizja chciała zacharypcić, ale ówczesny dyrektor WFO powiedział, że no może zrobimy jakąś kopię tej statuetki. Kopii się nie udało zrobić, ale dzięki temu statuetka została w Łodzi i prawdę mówiąc znajduje się teraz cały czas wśród moich rodzinnych pamiątek.
Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz. Dowiedziałem się, że Wytwórnia Filmów Oświatowych no, miała bardzo specyficzny status. Status pewnego rodzaju zesłania. Czy się mylę, czy nie?
Tak przynajmniej profesor Edward Zajczek mówił. Twierdził, że w okresie PRL-u były dwa miejsca zesłań dla twórców, którzy nie byli dobrze widziani przez władzę, więc tutaj powołuje się na autorytet profesora Zajczka, który wiedział o kinematografii PRL-u praktycznie wszystko. I te dwa miejsca to była Szkoła Filmowa i Wytwórnia Filmów Oświatowych. Na przykład Bogdziewicz został zesłany do szkoły filmowej. Natomiast szereg reżyserów, którym nie dawano robić fabuły, no, znalazło swoje miejsce zatrudnienia wytwórni filmów oświatowych. Takim przykładem może być człowiek, który przed wojną uchodził za wielką gwiazdę wschodzącą polskiej kinematografii, Jerzy Gabrielski. Miałem okazję jako dziecko go poznać. Jemu pozwolono tylko w PRL-u robić filmy oświatowe w WFO, chociaż był fabularzystą. Więc to jest no, dość znane nazwisko. Zresztą Jerzy Gabrielski wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Znaczy udało mu się, prawdę mówiąc, wyjechać dzięki temu, że miał jakiś robić film oświatowy, bodajże w Abisynii. A dlaczego mógł wyjechać i urządzić się na Zachodzie? Otóż on realizował, mówię o Jerzym Gabrielskim, dość dużo zdjęć w okresie Powstania Warszawskiego. I z tego co wiem, jakiś producent amerykański zrobił film o Powstaniu Warszawskim z użyciem tych zdjęć i nieopatrznie podpisał, znaczy dał w napisach końcowych, że zdjęcia również są Jerzego Gabrielskiego. W związku z tym, jak Jerzy Gabrielski znalazł się w Stanach Zjednoczonych, wytoczył proces i wygrał dość spore pieniądze. Przypuszczam, co prawda, że w większości je przepił, ale to już jest osobna sprawa.
No właśnie, i to takie właśnie tutaj się anegdoty przytacza w czasie jubileuszu stulecia urodzin Wojciecha Jerzego Hasa. Jesteśmy i z Wytwórni Filmów Oświatowych, i ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. W każdym razie mam nadzieję, że ta klątwa już nie będzie istniała. To raczej dla mnie jest wielki zaszczyt, że mogę się poszczycić, że jestem i ze szkoły, i z WFO. Dziękuję Państwu bardzo. Podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. I dziękuję naszemu gościowi, panu Bartłomiejowi Fochtowi.
Dziękuję bardzo. Ojciec bezpośrednio po absolutorium trafił do Wytwórni Filmów Oświatowych w 1950 roku i zresztą zrobił również w Wytwórni Filmów Oświatowych swój film dyplomowy, to znaczy jako operator, bo potem przekwalifikował się na reżysera, który jednocześnie robi zdjęcia do swojego filmu. To jest osobna sprawa skądinąd, że była na początku lat 60. cała fala operatorów, którzy postanowili realizować filmy samodzielnie, również jako reżyserzy, w związku z tym, ale to jest osobna historia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był podcast Filmowa Migawka.